Cześć, witaj, Daszbur. Co szumi las to podcast o łowiectwie, przyrodzie, przygodach myśliwskich i wszystkim innym, co szumi w lesie. Ahoj, Daszbur. Mamy dzisiaj mikro jubileusz, bo to już 10. odcinek z serii Myśliwskie opowieści. No, fajnie, szybko idzie. Powiedziałbym, że trochę za szybko. I chyba będę musiał trochę zwolnić i wydawać jeden odcinek tygodniowo. I będzie to albo mało fachowy komentarz, albo myśliwskie opowieści, albo coś jeszcze, zobaczymy. No bo po prostu się nie wyrabiam. Ciężko pogodzić prowadzenie tego podcastu, pracę zawodową i jeszcze życie prywatne. Ale no, postaram się ten jeden odcinek w każdym tygodniu wyemitować. Też nie ukrywam, że tak jak na początku jakieś opowieści do mnie napływały, tak ostatnio jest cisza. Nikt się nie chce podzielić swoimi przeżyciami. A jak będę opowiadał tylko własne wspomnienia, to no, może mi ich po prostu zabraknąć. Znaczy, zabraknie tych, które no, według mnie są warte opowiedzenia. Ale przechodzimy już do kolejnej historii. Akcja dzisiejszej opowieści miała miejsce ze 3 lata temu. Chyba wtedy był początek tej pandemii, epidemii, katastrofy, no tego COVID-a. To jeszcze był sam początek, zaraz po tym jak ogłoszono zakaz wstępu do lasu, więc był to jakoś przełom marca i kwietnia może. W chwili wybuchu tej pandemii byłem jeszcze studentem. Mieliśmy ze znajomymi wynajęte duże mieszkanie i wiedliśmy typowo studenckie życie. Nie będę się w to zagłębiał. Możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. W zasadzie z dnia na dzień dostaliśmy informację, że zajęcia nie będą się już odbywać. Mieliśmy przejść w tryb zdalny. Znaczy to, że zajęcia będą zdalne, to dowiedzieliśmy się później. Pamiętam, że siedzieliśmy w jednym pokoju i w sumie zastanawialiśmy się, co robić. Nikt nie powiedział, na jak długo zawieszają nam te zajęcia, czy opłaca nam się wracać do domów, czy mamy dalej wynajmować mieszkanie. No nie wiedzieliśmy kompletnie nic. Nie ukrywam, że mnie ta informacja w zasadzie ucieszyła trochę. Ja mogłem studiować z domu, a będąc na miejscu miałem też możliwość polowania i z tej możliwości w miarę regularnie korzystałem. Tym bardziej, że w zasadzie nic innego nie można było robić. Dobrze, że miałem psa, więc wychodziłem z nią na spacery dużo chętniej niż do tej pory. Zawsze był to jakiś pretekst do wyjścia z domu, kiedy wszyscy byli zamknięci. Nie wiem, jaki to był konkretnie dzień tygodnia, ale podejrzewam, że był to weekend, bo wyjątkowo udało mi się namówić brata na wspólne polowanie. A uwierzcie mi, to nie jest takie proste. Tym bardziej, że mieliśmy wyjechać wcześnie rano na świt. I uwaga, miałem już swoje auto, więc nie musiałem się targować. Co prawda Seat Ibiza to nie do końca terenowe auto, ale najważniejsze, że do łowiska mogłem dojechać, a tam, gdzie nie mogłem podjechać, to mogłem po prostu podejść. Ale wracając do opowieści, wspomniałem, że mieliśmy wyjechać wcześnie rano, jeszcze po ciemku. No i właśnie, no mieliśmy, bo nie do końca nam się to udało. Siedziałem w kuchni dopijając wczesnoporanną kawę, grzebałem sobie w telefonie, jakieś pewnie Facebooki, Instagramy i tak dalej, biorąc ostatni łyczek pysznej kawusi, coś mnie natknęło. Ciekawe, czy wstał. Sprawdziłem na Messengerze, czy pod zdjęciem brata pali się zielone światełko. Wiecie, jak ktoś jest aktywny. No, ale się nie paliło. Mówię, oho, śpiła chudra. Ale dobra, żeby dojechać pod dom brata, potrzebowałem może z 10 minut. Zadzwonię z auta, powinienem się wyrobić, tak sobie pomyślałem. Ubrałem buty, kapelusz na głowę, pies na smycz, broń na ramieniu. No mogę ruszać. Zapakowałem się do mojej białej strzały. Wrzuciłem teriera na tylną kanapę i dzwonię. Zgodnie z przypuszczeniami odebrał, zaspanym głosem powiedział, że zaspał. Ale już się ubiera, więc spokojnie zdążymy. Szybko dojechałem na miejsce. O tej porze na szczecińskich ulicach poruszają się jedynie wędkarze, taksówkarze, myśliwi i chyba złodzieje. Normalnie ludzie już dawno śpią, albo jeszcze śpią. Zależy, jak na to spojrzeć. Czekałem pod domem, a brat nie schodził. Patrzyłem w stronę okien jego mieszkania i nie widziałem żadnego ruchu. Już sobie wyobrażałem, że po moim telefonie pewnie odwrócił się na drugi bok i dalej śpi, ale w tym momencie wyszedł z klatki. No i faktycznie wyglądał, jakby się dopiero obudził. Rozczochrany w pośpiechu naciągał na siebie ostatnie elementy garderoby. Szybko wsiadł do auta. Ruszamy, ruszamy. No mówię, dobra, ruszamy. Trochę się z niego ponabijałem, pogadaliśmy chwilę. Było już dość późno. Późno w sensie, że za wcześnie. Albo jak to powiedzieć? O tak, późno, bo zaraz słońce miało wschodzić. Zanim dobrze rozpędziłem auto, to już musieliśmy stanąć na stacji, żeby wypić poranną kawkę. Ja już swoją wypiłem, nie? No wiecie, no nie musieliśmy, ale brat tak zarządził. No trudno, starszego brata trzeba słuchać. Przynajmniej raz na jakiś czas. Straciliśmy kolejne 10 minut, ale ruszyliśmy już na dobre po tej kawusi. Po kilkudziesięciu minutach byliśmy już w łowisku i faktycznie byliśmy trochę spóźnieni. Słońce już wychodziło zza horyzontu. W międzyczasie ustaliliśmy, kto gdzie jedzie. Brat ze skruchą stwierdził, co prawda, że wybierze rejon położony najbliżej, żebym nie musiał jeździć i tracić jeszcze więcej czasu. Miło z jego strony. Szkoda, że nie pomyślał o tym, kiedy musieliśmy zjechać na stację. Ale faktycznie, wysadziłem brata na polnej drodze, a sam udałem się na rejon numer 8. Zostawiłem auto pod takim krzaczkiem, tak żeby za bardzo nie rzucało się w oczy. Wyciągnąłem sztucer i szybko w stronę zwyżki. Nie kombinowałem, chciałem szybko znaleźć się na miejscu, nie miałem planu na to polowanie. To znaczy, wymyśliłem sobie, że było tu kiedyś kukurydzisko. Niedaleko jest bagienko, więc może dziki będą się gdzieś jeszcze tu kręcić. Zwyżka, którą wybrałem, była dość blisko, jakieś 150 metrów od auta. Stała na takim wąskim nieużytku pomiędzy polami, prawie na skraju ogrodzenia takiego leśnego. Znaczy, ten las już dawno nie jest ogrodzony, przynajmniej nie tak, żeby to ogrodzenie spełniało swoją rolę, ale nazwa została – ogrodzenie. Kilka dni wcześniej pod samą zwyżką widziałem dużą watahę dzików, było ich może ze 20. Tamtego dnia wracałem już z polowania, broń schowana, lornetka też, muzyczna playlista odpalona i nagle patrzę, stoją i się na mnie gapią. Były chyba tak samo bardzo zdziwione jak ja. Zatrzymałem się, wyłączyłem muzykę, powoli zgasiłem auto, o ile można je zgasić powoli, a one dalej stały. No może się uda. Powoli wyciągnąłem sztucer z futerału, otworzyłem drzwi i w tym momencie wszystkie uciekły we wspomniane wcześniej ogrodzenie. Ale wracając do dzisiejszej historii, wraz z moją terierką szybko wdrapaliśmy się na górę. Po drodze zorientowałem się, że w pośpiechu nie zmieniłem butów i miałem na sobie zwykłe trampki, bo często tak robię, że żeby nie prowadzić w kaloszach czy jakichś trepach, to po prostu ubieram lekkie buty. No ale trudno. Na zwyżce nikt nie dojrzy mojej oryginalnej stylówki. Było już na tyle jasno, że nie było nawet po co lustrować terenu przez lornetkę. Na polach nie było kompletnie nic. Chyba się spóźniłem. Chociaż moje ostatnie spotkanie z dzikami miało miejsce o jeszcze późniejszej porze. No nic. Słońce rozchulało się już na dobre. Przyjemnie ogrzewało twarz. Nawet moja suczka, siedząc do tej pory i czujnie nasłuchując, teraz położyła się na podłodze i korzystała z promieni słońca. Nawet śpiew ptaków nasilał się z każdą minutą. Powoli zaczynały pojawiać się jakieś pojedyncze sarny, jakiś zając kicał pomiędzy trawami. Wyciągnąłem sobie nogi, położyłem się na ławce, plecy oparłem o deskę i tak sobie polowałem. Chociaż bardziej leniwy sposób nie da się tego robić. Kątem oka spostrzegłem dwa ciemniejsze punkty. Niespecjalnie mnie zainteresowały w pierwszej chwili, ale z chwilą, kiedy zobaczyłem, że poruszają się dość szybko w stronę ogrodzenia, to zdobyły moją uwagę. Byłem przekonany, że to pewnie sarny, bo stale ich przybywało. Ale nie. W lornetce dostrzegłem dwa dziki pędzące jak chomiki w tych swoich takich kręcidełkach. Chociaż dziki to za duże słowo, to były raczej dziczki, a nawet dziczeczki. Dwa przelatki takie do 30 kilo. Po cichu starałem się zmienić pozycję z tej półleżącej na siedzącą i przygotować się do strzału. Chwyciłem sztucer w dłoń. Tila automatycznie usiadła, szybko zauważyła dziki, więc wstała i tuptała w miejscu, zerkając to na mnie, to na przelatki, jakby upewniała się, czy na pewno je widzę tak jak ona. Często podczas polowań, kiedy siedziała ze mną na ambonie, a w jej zasięgu wzroku kręcił się jakiś zwierz, to później patrzyła na mnie z taką miną pełną żalu. Ale wracajmy, do naszych dzików. Pędziły jak rakiety, zanim złapałem je w lunecie. Były już od nas jakieś 100, może 150 metrów. Na szczęście zwalniały już nieco, zapewne czując bliskość swojej ostoi, bo zbliżały się bowiem do ogrodzenia. Było do nich może 80 metrów, a one ciągle poruszały się tym swoim świńskim truchtem. No trudno, nie zatrzymają się. Dałem delikatne wyprzedzenie i oddałem strzał. Dzik zaznaczył i wyrwał do przodu. Szybko przerepetowałem, złapałem w lunecie drugiego z przelatków i oddałem kolejny strzał w pełnym biegu. Zwierz zwalił się przez łeb i został w miejscu. Pierwszy strzał mój terier wytrzymał w ciszy, ale po drugim już zaczęła lamentować, piszczeć i podszczekiwać. Ja przerepetowałem jeszcze raz i złapałem w lunecie dzika, do którego strzelałem po raz pierwszy, ale zrobiłem to w momencie, kiedy wpadał już na pełnych obrotach do lasu. Odetchnąłem głęboko, pogłaskałem psa, który nie mógł powstrzymać swojej ekscytacji. Kręciła się po całej ambonie i chciała zobaczyć, co jej właściciel nabroił. Pozbierałem łuski z podłogowych desek, terier pod pachę. Schodzimy. Na dole zadzwonił brat, bo słyszał moje strzały i był ciekawy, do czego strzelałem i jakie są efekty. Zrelacjonowałem szybko wydarzenia, powiedziałem, że zaraz po niego podjadę, bo zostawiłem go, nie? Musiałem po niego podjechać, że jeden dzik leży, a drugiego trzeba znaleźć. Zgodnie z ustaleniami pojechałem po brata i wróciliśmy pod zwyżkę. Szybko się uwinęliśmy, nie minęło nawet chyba 10 minut. Postanowiliśmy najpierw sprawdzić z psem pierwszy strzał, bo jak Tila doszłaby już do tego dzika leżącego na polu, to zapewne nie byłaby zainteresowana szukaniem tego drugiego. Dość dobrze pamiętałem miejsce, w którym stał dzik, znaczy stał, szedł, do którego strzelałem, bo na polu przed nim leżał taki jaśniejszy, charakterystyczny kamień. Szybko znaleźliśmy to miejsce i świeży trop dzika. Tyla prawie oszalała i mocno rwała do przodu. Dawałem jej podążać w tamtym kierunku, jednocześnie rozglądając się za farbą. Ślad był wyraźny, ale farby nie było. Przeszliśmy już ponad 100 metrów i nic, ani kropelki. Tak mały dzik po kuli z 8,57 powinien już dać farbę. Zbliżaliśmy się już do ogrodzenia i coś mnie zastanowiło. Przecież jest zakaz wejścia do lasu. Wiecie, ten covidowy. I zacząłem się zastanawiać, czy w takiej sytuacji mogę wejść do lasu, czy nie. Z perspektywy czasu to śmieszne, ale w dobie paniki, jaka panowała w tamtych czasach, to była taka poważna rozkminka. Oczywiście zakaz zignorowałem i ruszyłem za dzikiem jeszcze kilkaset metrów, ale w końcu musiałem spojrzeć prawdzie prosto w oczy. No, pudło. Podejrzewam, że dałem za duże wyprzedzenie, bo obserwowałem te dziki długo przez lunetę i przez większość czasu biegły bardzo szybko, ale w momencie strzału już tylko truchtały, nie? Już sobie zaplanowałem, a one zwolniły. No trudno, mój błąd, zdarza się. Dobrze, że ta pomyłka nie przysporzyła niepotrzebnego cierpienia temu dzikowi i skończyło się tylko w taki sposób. Poszedł cały i zdrowy, ewentualnie trochę wystraszony. Wróciliśmy na trop, którym poruszał się drugi z dzików i Tutila również z dużą ochotą ruszyła tą ścieżką. Rwała nawet bardziej niż za pierwszym razem, bo widziała już leżącego na polu dzika. Pochwaliłem ją za jej pracę, oddałem ją bratu do podtrzymania, bo Nie mógłbym z nią wypatroszyć zwierza, głosiła i ciągnęła niesamowicie. Przyjąłem gratulacje i zabrałem się do nieprzyjemnych obowiązków, które mają miejsce po każdym celnym strzale. Zapakowaliśmy dzika, psa i nas samych do auta i ruszyliśmy do skupu. Brat po drodze trochę się ze mnie nabijał, że taki ze mnie snajper, że dzika, który był bliżej i w ogóle szedł tak wolno, że prawie stał, nie trafiłem, a tego dalszego w pełnym biegu trafiłem idealnie. No cóż, należało mi się, a i podróż dzięki temu szybciej minęła. Odstawiliśmy dzika, dopełniliśmy formalności i odwiozłem brata do domu. A ja po powrocie od razu sprawdziłem, czy myśliwi mogą wchodzić do tego lasu, czy nie mogą, jak to tam jest. No ale dalej nie wiem, czy mogli, czy nie mogli. I to już tyle w dzisiejszej historii, a przed nami kącik językowy. Dzisiejsze słowa są całkowicie losowe i zaczniemy od pojęcia pies jednostronny. I nie, to nie znaczy, że ma tylko lewą czy prawą stronę czy coś. Oznacza to, że pies jest wyspecjalizowany w wykonywaniu zadań tylko jednego typu, czyli na przykład szukania postrzałków. Drugie słowo to zlot. Normalnie kojarzy nam się to ze zlotami motocyklowymi czy zlotami fanów XIV-wiecznej literatury mongolskiej, ale w gwarze myśliwskiej jest to gromadzenie się ptaków na niewielkiej powierzchni. I ostatnie słowo, bączek. Można puścić dużego bąka albo małego bączka. To wszystko się zgadza, ale dla myśliwego oprócz tej klasycznej definicji jest to metalowe uszko do pasa nośnego strzelby przytwierdzone do osady i lufy. Taka jest książkowa definicja, ale łatwiej powiedzieć po prostu, że jest to uchwyt, na którym zamontowany jest pas do noszenia tej broni. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie ocenę na Spotify'u i zaobserwujcie kanał na Instagramie czy Facebooku. I w dalszym ciągu zachęcam Was do wysyłania własnych wspomnień związanych z przyrodą. I to już na tyle. Do usłyszenia. Dasz bur.